W drodze do baroku. Gdy w 1789 roku w Lipsku pokazano Mozartowi bachowski motet, miał wykrzyknąć: nareszcie coś, z czego można nauczyć się czegoś. Bez znajomości partytur Händla nie powstałyby jego niesamowite fugi w mszyce mol albo w rekwiem. Dwa pokolenia później, nie mniejszym wielbicielem starych mistrzów, co odziedziczył po obu swych nauczycielach, był Chopin. Nie mógł zatem opuścić arcyciekawego wydarzenia, jakim w maju 1834 roku miało być wykonanie händlowskiego oratorium Debora w Akwizgranie podczas festiwalu Dolnej Nadrenii. Wycieczka zaplanowana została wspólnie z przyjacielem Hillerem, który na potrzeby festiwalu dokonał adaptacji dzieła i był gościem honorowym imprezy. W przyszłości Hiller miał związać się na stałe z tym muzycznym festiwalem, zostając po przedwczesnym zakończeniu kariery pianistycznej na długie lata jego dyrektorem. Tymczasem jednak kierował nim Mendelssohn od roku. Grupa znajomych miała więc okazję, by znów zażyć radości swojego towarzystwa. Najcieplej wspominał Mendelssohn godziny wspólnie spędzone przy fortepianie. W swoim domu w Düsseldorfie, w którym goście z Paryża go odwiedzili. W liście do matki pisał: obydwaj jeszcze bardziej rozwinęli swą biegłość, a jako pianista Chopin jest teraz najpierwszym. Robi tak nowe rzeczy jak Paganini na skrzypcach. Czyni takie cudowności, o których nigdy by się nie pomyślało. Obydwaj dotknięci są obecnie paryską manią rozpaczy i wyrazu cierpień, często nazbyt tracąc z pola widzenia takt, spokój i to, co prawdziwie muzyczne. Ja z kolei może mam tego za mało, tak więc uzupełniamy się i, jak sądzę, uczymy się wszyscy trzej od siebie nawzajem. Przy czym przypominam trochę szkolnego nauczyciela, oni zaś trochę modnisiów lub dandysów. Zapamiętajmy tę uwagę, gdyż to, chociaż lakoniczny, jeden z najważniejszych opisów gry Chopina. Dzięki zestawieniu ze swego rodzaju punktem odniesienia, jakim jest ścisły rygoryzm klasycyzującego Mendelssohna. Z niemieckiej wycieczki wracał Fryderyk do paryskiego mieszkania, w którym oczekiwał go nowy współlokator. Od roku dzielił mieszkanie z polskim lekarzem, Aleksandrem Hoffmanem. Zdążył się on już jednak wyprowadzić. A wiosną owego 1834 roku zjechał do Paryża Jaś Matuszyński. Ten sam przyjaciel z liceum, któremu Fryderyk powierzał przed 3 laty sekrety swego uczucia do Konstancji, zaufany łącznik z ukochaną. Matuszyński zresztą także był już lekarzem, przejął więc niemal bezpośrednio z rąk Hoffmana opiekę nad jego zdrowiem. Zapewne najważniejsze dla obu było jednak wzajemne towarzystwo. Chopin miał wreszcie przyjaciela z Warszawy, z którym mógł dzielić zarówno czas radości, jak i nostalgii. Osoba Matuszyńskiego nie była jedynym przypomnieniem spraw polskich. Chopina czekała decyzja o odnowieniu paszportu rosyjskiego. Wciąż pozostawał bowiem poddanym cara. Mógł teraz uregulować swą pozycję, podtrzymując ten status. Opuścił przecież Polskę przed wybuchem powstania, nie brał w nim udziału. Był natomiast sławny, mógł więc liczyć na pozytywną odpowiedź rosyjskiej ambasady, mimo że złamał urzędowy zakaz. Udał się do Paryża bez pozwolenia. Do zachowania lojalności namawiał go ojciec, który wolał widzieć syna urzędowo akceptowanego w Warszawie i w Polsce, najwyraźniej zapominając o swoim własnym młodzieńczym epizodzie walki w powstaniu kościuszkowskim. Fryderyk jednak nie tylko wciąż był na etapie życia, na jakim niegdyś Mikołaj zaciągnął się do kościuszkowskiej milicji, lecz także żył otoczony powstańcami zmuszonymi do emigracji, których wspierał, ale i był wspierany przez nich i z którymi w pełni dzielił marzenia o wolnej Polsce. Jednocześnie było to środowisko pełne fermentu twórczego, gdyż w Paryżu osiedli nie tylko przyjaciele i polska arystokracja wraz z inteligencją, lecz i, a może przede wszystkim, artyści. Warszawa sprowadzona została do poziomu miasta głęboko prowincjonalnego. Zamknięto uniwersytet. Teatr poddany był wnikliwej cenzurze, podobnie jak prasa i obieg myśli. Paryż kwitł, przechwytując swą wciąż rosnącą światową grawitacją także to, co najlepszego potrafiła wydać z siebie Polska. W efekcie Polska kwitła w Paryżu. Fryderyk nigdy nie udał się do rosyjskiej ambasady. Świadomie i konsekwentnie wyrzekł się podporządkowania carowi, oficjalnie stając się uchodźcą. Tym samym zamknął też sobie drogę powrotu, przynajmniej w przewidywalnym terminie, do Warszawy. Nie przekreślało to wprawdzie możliwości odwiedzenia Poznania, Krakowa albo Lwowa, ale jednak dla Chopina najwyraźniej ojczyzną była mazowiecka stolica. Czy konieczność geograficznej rezygnacji z Polski oznaczała rzeczywistą rozłąkę z krajem? Niebawem Chopin dał na to odpowiedź, pisząc kolejny tom Mazurków, opus 24. Nie, polskość nie była dla niego jedynie zbiorem artefaktów i terytorium. Polskość to byli ludzie, których miał wokół siebie, a także duch. Tego miał w sobie. W kolejnym opusie znów sięga po problemy techniczne, by wysnuć z nich drobne, ale o potężnej sile arcydzieła. Opus 25 to drugi zbiór etiud, a wraz z nim wyraźny krok na drodze rozwoju stanowczo opowiadającego się po stronie nowej ekspresji, poetyckiej, dramatycznej, korzystającej z kontrastów i często podporządkowującej sobie bieg muzyki.